Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam panie
Dzień
pośle.
Dobry, pani redaktor, witam serdecznie.
Pani pośle, na początek Mieszkanie Plus i najemcy, którzy w Radomiu mają problemy z tą inwestycją, z użytkowaniem lokali, które zasiedlili przy Tytoniowej. Dzisiaj sprawa ma być rozpatrywana na sesji Rady Miejskiej. Wiem, że pan spotkał się z mieszkańcami. Jak można im pomóc i czy coś w tej sprawie może zrobić rząd? Bo to przecież rządowy program, współpraca miasta i samorządu i rządu, w taki sposób te dwa bloki powstały w Radomiu.
Ja bardzo cieszę się, że na dzisiejszej sesji ten punkt został wniesiony przez moje koleżanki i kolegów z klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, bo to bardzo ważne, by na wszystkich możliwych gremiach informować o tym, jak Mieszkanie Plus, program, rządowy flagowy program, nie działa. Bo to nie jest tylko problem naszego miasta. Ja byłem na spotkaniu, zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami dwóch bloków przy ulicy Tytoniowej. Wspólnie ze mną byli posłowie Michał Krawczyk z Lublina i Aleksander Miszalski z Krakowa. Wspólnie we trzech jesteśmy w toku kontroli parlamentarnej w Polskim Funduszu Rozwoju, który finansował powstawanie tego programu. Przypomnę, miało powstać 100 tysięcy mieszkań, powstało 15 tysięcy i w każdym z tych mieszkań są konkretne problemy. Świdnik, Kraków, Gdynia, Radom,
podobne
Zamość.
Problemy,
wszystkie
czy różne
te problemy,
problemy
są jednakowe. Chodzi o to, że już na etapie, kiedy podpisywaliśmy umowę, ja przypomnę, wtedy, nie pamiętam, dyrektorem albo prezesem, i tych funkcji ten człowiek miał bardzo dużo, pan Tomasz Siwak, mówił, że będą to jedne z najtańszych mieszkań, jakie mogą być w naszym kraju. I mówił, że będą na pewno tańsze od mieszkań komunalnych. Ja już wtedy prostowałem, że to jest niemożliwe, dlatego że założenia tego programu są takie, a nie inne. I co? Miałem rację. Dziś nierzadko ci ludzie płacą ponad 30 zł za metr kwadratowy.
No dobrze, ale te stawki były znane już w momencie rekrutacji. W momencie rekrutacji było wiadomo, jakie będą koszty.
Nie, pani redaktor, to jest konkretna podwyżka, którą w ostatnich tygodniach spółki zarządzające, czyli spółki zależne od PFR-u, są to MDR-y, dały w formie jednostronnego aneksu podwyżki dla najemców tych lokali. Mówimy o podwyżkach kilkunastu, a nierzadko kilkudziesięcioprocentowych, podwyżkach, które nie uwzględniają w żaden sposób dojścia do własności, co było tym ludziom obiecywane. Dziś mamy taką sytuację, że za 50-kilkumetrowe mieszkanie radomianin wraz z rodziną na ulicy Tytoniowej płaci ponad 3000 zł. Ja daję pani gwarancję, że na tej samej ulicy można wynająć większe mieszkanie z garażem podziemnym za dużo mniejsze pieniądze. I to jest konkretny program. To miał być program dla ludzi, których nie stać na kredyt, tanie mieszkania, okazały się drogie mieszkania, gdzie ludzi na nich nie stać. Dlatego ja wspólnie z mieszkańcami o tym rozmawiałem. To nie są jedyne problemy, tych problemów jest więcej. Są problemy natury technicznej, natury funkcjonowania w tych lokalach. No, mieszkańcy opowiadali mi o tym, że tworzy się podciśnienie, bo wentylacja tylko wysysa powietrze, nigdzie tego powietrza nie wrzuca. Mówię o wentylacji mechanicznej, że to są problemy z windą, która cały czas się zacina i wiele, wiele innych rzeczy. Nie ma kontaktu z zarządcą. Ja zaprosiłem na to spotkanie zarządcę nieruchomości, jest to nowy zarządca.
No tak.
Wielkim moim zdziwieniem było, kiedy zobaczyłem na stronie tej firmy, która zarządza nieruchomościami, że ona specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości, a nie w ich zarządzaniu. Niestety nie, przedstawiciele tej firmy nie przyszli, nie przyszedł nikt z PFR-u.
Ale z tego co wiemy, są już deklaracje spółki dotyczące zamrożenia.
Panie redaktor, mówimy o zamrożeniu na obecnym poziomie, czyli po tych kilkudziesięcioprocentowych podwyżkach. Tych ludzi, to, że w tej chwili zostały zatrzymane te podwyżki na tym poziomie, nie znaczy, że ci ludzie, że tych ludzi będzie na to stać. Mówimy o ponad 3000 zł za kilkudziesięciometrowe mieszkanie.
Rozumiem, że najemcy, lokatorzy chcą, żeby to było tanie mieszkanie.
Najemcy chcą jasnych, konkretnych deklaracji ze strony rządu co do tego, ile będzie kosztować w przyszłości to mieszkanie, bo można oczywiście zakłamywać rzeczywistość i mówić, że przez najbliższe 2 lata nic już wam nie podniesiemy, ale podnieśliśmy wam o kilkadziesiąt złotych. Nie mówię w pierwszej osobie, nie ja podnosiłem, tylko podnosili ludzie zależni od rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy obiecywali, że te mieszkania będą tańsze. Jaką mamy sytuację? Zamrożenie do 2025 roku, brak jakichkolwiek informacji na temat dojścia do własności. Na tym spotkaniu wspólnie z mieszkańcami policzyliśmy na przykładzie Gdyni, gdzie jedna ze spółek zależnych od PFR-u już w takich rozmowach z mieszkańcami pokazała, ile mogą te mieszkania kosztować wraz z dojściem do własności. Wie pani, ile będzie kosztowało takie mieszkanie w Radomiu?
No, skoro pan policzył, to proszę powiedzieć.
5200 zł za miesięczna opłata z dojściem do własności. Proszę panią, to jest kwestia kredytu. To ja jestem przekonany, że na obecnych stawkach kredytów, nawet mimo tego, że one są bardzo drogie, jestem w stanie znaleźć dwa mieszkania, które za te pieniądze będzie można spłacać. To nie są rynkowe ceny, to są ceny łupieszcze, które pompują kieszenie spółki MDR i PFR i z tych pieniędzy nie wiadomo, co dalej będzie. Czyli jest jeszcze wiele innych rzeczy. Mhm. Każda inwestycja w naszym kraju, jest ich kilkanaście, została zbudowana poprzez inną spółkę celową. W tej spółce celowej są zarządy, są rady nadzorcze, mówimy o kilkunastu spółkach, może nawet kilkudziesięciu, kilkanaście czy kilkadziesiąt zarządów, kilkanaście czy kilkadziesiąt rad nadzorczych. Ci ludzie muszą się nakarmić, bo tak właśnie wygląda polityka Prawa i Sprawiedliwości. Nie, trzeba temu powiedzieć stop, jesteśmy w trakcie kontroli w PFR-ze, będziemy kontrolować MDR-y pod kątem wydatkowania pieniędzy, sposobów naliczania, bo do tego jest jeszcze wiele innych rzeczy, jak chociażby płacenie zaliczek podwójnie. Mamy sytuację, że ci ludzie płacą horrendalne miesięczne zaliczki po to, żeby na koniec roku, taką sytuację mieliśmy już w tej chwili, w Radomiu niektórzy odzyskiwali, w cudzysłowie, ponad 2000 zł nadpłaconych zaliczek. Mówiąc wprost, to na co miesiąc zabiera się tym ludziom z budżetów domowych po blisko 200 zł, po to, by na koniec te pieniądze oddać, ale nie w żywej gotówce, tylko w ramach zaliczenia na poczet przyszłych opłat. Ten program nie działa. Ten program powinien działać, nie działa. Miało być 100 tysięcy mieszkań, nie ma. Miały być tanie mieszkania, są drogie. Mówiąc wprost, ja jestem ciekaw, gdzie dziś są ci wszyscy politycy, którzy byli na otwarciu bloków na Tytoniowej i tak wspaniale chwalili, jak te mieszkania będą dobrze funkcjonować, jak są dobrze zorganizowane, jak będą tanie. Tych polityków Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj nie widzę, nie wypowiadają się w tym temacie, dlatego cieszę się, że dzisiaj Rada Miejska, Klub Koalicji Obywatelskiej wniesie również stanowisko w tej sprawie.
To czekamy na dyskusję. Wobec tego ja chciałbym zapytać o dwie inwestycje ważne i potrzebne w Radomiu, ulica Warszawska i Wolanowska. Wiemy, że na Warszawską miasto otrzymało pieniądze z Polskiego Ładu, 76 milionów złotych, ale w przetargu nie zgłosił się żaden oferent. W związku z tym prezydent chce przesunąć te pieniądze na Wolanowską. Czy myśli pan, że to się uda, że będzie zgoda, na którą miasto już czeka od dłuższego czasu, żeby te pieniądze właśnie przenieść i wykorzystać na modernizację, remont kompleksowy ulicy Wolanowskiej?
Zacznijmy od tego, skąd te pieniądze się wzięły. Przecież to nie są pieniądze rządu, to są nasze pieniądze, które my jako radomianie wkładaliśmy w ramach normalnych procedur do budżetu miasta poprzez składki PIT. Ten PIT został w taki sposób przemodelowany w strukturę finansów naszego miasta, że te pieniądze najpierw biegną do rządu po to, by politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli biegać z czekami tekturowymi i mówić, co będzie dzięki nim realizowane. To nie dzięki nim, to dzięki naszym podatkom, tym podatkom, które normalnie płaciliśmy do budżetu miasta. One dziś docierają do rządu i rząd sobie próbuje je dzielić. Dziś tak naprawdę to powinna być, czy w ramach poprzednich procedur i dziś, to powinna być decyzja pana prezydenta i Rady Miejskiej, która inwestycja będzie realizowana. I ja uważam, że zarówno Andrzej Kosztowniak, Artur Standowicz, ludzie, którzy się w tej materii wypowiadali, powinni zrobić wszystko, by te pieniądze z ulicy Warszawskiej przenieść na ulicę Wolanowską. Nie licytujmy się, która ulica bardziej potrzebuje remontu. Obie tego potrzebują, ale dziś sytuacja finansowa miasta i ten taki, powiedziałbym, zakładnik w postaci tego tekturowego czeku, potrzebuje wymiany. Musimy wymienić, przebudować ulicę Wolanowską. O to zabiegaliśmy wszyscy ponad politycznymi podziałami, również przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przecież miał to na swojej ulotce. Ja bardzo długo pracowałem jako wiceprezydent nad tym, byśmy dopięli procedurę dokumentacyjną. Ta dokumentacja jest, trzeba zrobić wszystko, żebyśmy te ulice mieli.
Kolejna sprawa, którą pan nagłaśnia, kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wynajmu Nowej Energii. Czy są już pierwsze ustalenia tej kontroli? Czy pan ma wiedzę na ten temat?
Panie redaktor, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że po tym, kiedy kilka lat temu mówiłem o możliwych nieprawidłowościach, poddawałem w wątpliwość zasadność inwestowania w prywatny budynek, pytałem i dopytywałem zarówno na komisji w ramach kontroli w spółce Enea Nowa Energia, ale również na sali plenarnej o to, jak Enea Nowa Energia dysponuje środkami publicznymi, to tak naprawdę w tej samej materii weszło CBA i będzie kontrolowało i kontroluje działanie zarządu tej spółki, ale również spółki Enea, w której przecież pracował pan Tomasz Siwak, bo takie są przekazy medialne. Ja dziś, moja wiedza w zakresie kontroli oczywiście bazuje wyłącznie na przekazach medialnych, ale nie ma dementii ze strony tych spółek, jest wręcz potwierdzenie ze strony pana byłego prezesa Tomasza Siwaka, który stara się składać oświadczenia do tej sprawy, że tak, CBA tam jest i kontroluje te rzeczy. Dziennikarze dopytują o pozostałe rzeczy. Ja również składałem konkretne pytania do Enei w zakresie innych już działań, ile wytworzono nowej, wytwarza się nowej energii, ile instalacji powstało, no ile ci prezesi zarabiają. Nic z tego się nie dowiedziałem, w zamian za to otrzymałem apelację od sprawy, którą wygrałem w pierwszej instancji i czekam na rozpatrzenie tej sprawy w lubelskiej apelacji. Więc spółka zamiast rzetelnie wydawać pieniądze, powodować, by ilość nowej, zielonej, czystej energii była coraz większa, to zajmuje się po pierwsze wojowaniem z parlamentarzystami za publiczne pieniądze i takimi niejasnymi chyba interesami, skoro kontroluje to Centralne Biuro Antykorupcyjne.
No to właśnie to złapie się tego słówka wojowanie. W internecie troszkę zawrzało w mediach społecznościowych. Po tym, jak w miniony weekend wziął pan udział w biegu Tropem Wilczym, biegu poświęconym żołnierzom wyklętym, takim hołdzie w ich kierunku. A kilka dni wcześniej opuścił pan salę narad, gdy próbowano uczcić pamięć majora Zygmunta Łupaszki.
Nazwał go pan, sobie, żebym kilka dni wcześniej opuszczał jakąś salę.
Nazwał go pan mordercą niewinnych kobiet i dzieci.
Trzymajmy się faktów. Kilka dni temu nie opuściłem żadnej sali, za to wczoraj byłem na biegu Wilczym Tropem i bardzo się cieszę, że pewne idee są kultywowane. Nie widziałem, ja widziałem komentarze, ale nie widziałem tam na tym wczorajszym biegu, marszu, ja wziąłem akurat udział w 10-kilometrowym marszu, nie widziałem Młodzieży Wszechpolskiej i tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj manifestują taki twardy związek. Uważam, że zarówno sport, jak i takie krzewienie kultury fizycznej poprzez aktywność niedzielną jest bardzo ważne i zachęcam wszystkich do tego, by również w ramach historycznych działań brali udział w takich wydarzeniach. Nie słyszałem również, pani redaktor, byśmy mieli niechlubnego bohatera żołnierzy wyklętych z naszego regionu, a za to majora Łupaszkę tak podtrzymuję. Uważam, że takie są również doniesienia historyków. Decyzje, które podejmował, powodowały, że mordowane były niewinne dzieci i kobiety.
Tu stawiamy kropkę. Nasz czas dobiegł końca. Dziękuję za rozmowę. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.